Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Początek roku to czas, który wykorzystuję z premedytacją do przedłużenia ducha i istoty świąt Bożego Narodzenia. Dziś w programie zatem taka nasza mała opowieść wigilijna z udziałem więźniów z zakładu karnego w podpoznańskich Koziegłowach. Zapytamy także o prezenty, które wspólnota Sant'Egidio rozdawała w ramach akcji Nikt nie ratuje się sam. Będziemy wreszcie sprawdzali, co z tegorocznym orszakiem Trzech Króli, szczególnie w obliczu nowych obostrzeń pandemicznych. Między niebem a ziemią zapraszam. Zupełnie inaczej będzie wyglądał w tym roku orszak Trzech Króli w Poznaniu. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorów religijnego świętowania. Przypomnijmy sobie, jak kolorowo było w poprzednich latach, 6 stycznia w Poznaniu. Zrobi to za chwilę Jacek Butlewski, który pytał także o tegoroczną odsłonę Orszaku Trzech Króli.
Plac Wolności zapełniał się ludźmi z koronami na głowach.
Jak co roku świetnie, mamy tutaj konie, mamy też tradycyjnego wielbłąda, królów. Jest to bardzo dobrze zorganizowane.
Co roku jestem, to jest elegancko, bardzo mi się podoba.
Jest super, więc nie można tej uroczystości przegapić.
Korona się pani podoba?
Podoba mi się, ale myślę, że i wnuczce się mojej będzie podobać.
Chrystus narodził się i że my tak mędrcy chcemy go ogłosić całemu światu. Znaczy on się nam objawia, a my chcemy poprzez swoje świadectwo pięknie przeżywanej dzisiejszej uroczystości w rodzinie, w gronie przyjaciół, razem z dziećmi, ze starszymi, z rodzicami, właśnie świętować tę dzisiejszą uroczystość i pokazać światu, że wiara to nie jest kwestia prywatna.
Bądź pozdrowiony, królu świata!
Żeby coś zrobić, żeby siedzieć w domu.
Cieszymy się z tej frekwencji.
To jest takie przeżycie duchowe, które ja jako osoba wierząca próbuję też jakoś to przeżyć religijnie.
No jest to pewna manifestacja, która dla nas jest bardzo ważna, tak, żeby pokazać właśnie, jaki mamy światopogląd.
Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Tak było w poprzednich latach. Wśród wiernych był też metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki.
Takie ciepło i przy słońcu ludziom się łatwiej wychodzi z domu, ale myśmy przeżyli tutaj różne pogody, różne klimaty, ale orszak zawsze szedł. Jestem Panu Bogu wdzięczny za to, że to święto rodzinne o śladach tradycji Trzech Króli, że ono się rozwija, że możemy spokojnie właśnie patrzeć na rodziców z dziećmi, wszystkich razem kolędujących i oddających chwałę Bogu.
Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie?
Tak było w poprzednich latach. Inaczej, niestety, w związku z pandemią koronawirusa, będzie w tym roku.
Ono w żłobie.
Jedna z organizatorek, Marta Sienkiewicz.
Nie planujemy zanikania naszej tradycji organizowania Orszaku Trzech Króli w Poznaniu. To już będzie 11. Natomiast z uwagi na panującą epidemię będzie w zupełnie innej formie i w tym roku zapraszamy wszystkich chętnych uczestników zeszłorocznych i wieloletnich orszaków, które się odbywały. Zapraszamy do tego, żeby wraz ze swoimi rodzinami zasiedli przed telewizorami, przed komputerami i uczestniczyli w tym wydarzeniu online, które będzie w formie spektaklu i koncertu kolęd. Będzie wyglądać to w ten sposób, że każdy z chętnych, który będzie chciał właśnie udział wziąć w tym wydarzeniu, będzie miał możliwość pobrania z naszej strony internetowej. Zwykle jak był orszak, były dostępne korony i śpiewniki. W tym roku też dajemy taką możliwość, natomiast też w zupełnie innej formie, ponieważ śpiewnik będzie w wersji online, w wersji elektronicznej będzie można go pobrać właśnie z naszej strony internetowej orszakpoznań.pl albo z aplikacji Drogowskaz, tam też jest informacja o Orszaku Trzech Króli i też jest dostępny właśnie śpiewnik ze skierowanym słowem od arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Ze strony naszej będzie można także pobrać koronę, którą można wydrukować sobie w domu, i samodzielnie wykonać, pokolorować, pomalować, jaka tam inwencja twórcza przyjdzie i założyć na swoje głowy, żeby właśnie 6 stycznia to Święto Objawienia Pańskiego, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli, świętować, kolędować razem z poznańskim wielbieniem pod kierownictwem Leopolda Twardowskiego i też właśnie wziąć udział w spektaklu, który będzie polegał na tym, że trzej królowie będą wędrowali, tak jak co roku wędrują do nowonarodzonego Jezusa, będą sceny typowo teatralne, które będą przedstawione w auli i będą też sceny plenerowe, które zostały nagrane wcześniej, które będzie można zobaczyć, będą przeplatane tymi scenami odgrywanymi na żywo i będzie także możliwość właśnie tego wspólnego kolędowania, uczestniczenia, radowania się, przedłużania tego świętowania Bożego Narodzenia.
Organizatorzy zachęcają, by tym razem, w tym roku, w Orszaku Trzech Króli wziąć udział, ale w zupełnie inny sposób.
Myślę, że bardzo smutno właśnie, że się nie spotkamy. Jednak ta atmosfera tego bycia razem, tego spotkania się właśnie w tym miejscu i tego, że to no, mieliśmy w zeszłym roku 10. Orszak, taki jubileuszowy, który był też zorganizowany, nazwijmy to trochę większą pompą, bo zapewne ci, którzy byli, pamiętają sceny, które tam miały miejsce, miotacze ognia na przykład, czy taniec aniołów i diabłów w tej karuzeli wielkiej. Więc myślę, że to na pewno był taki czas, kiedy my wszyscy mogliśmy się spotkać, kiedy mogliśmy spotkać też swoich znajomych, rodzinę i tam wspólnie właśnie świętować Boże Narodzenie i razem z trzema królami wędrować do nowonarodzonego Jezusa. Natomiast w tym roku no właśnie przybiera zupełnie inną formę i przybiera formę takich małych orszaków domowych, nazwijmy to, kiedy rodziny mogą się właśnie wspólnie spotkać, zgromadzić i świętować właśnie i Boże Narodzenie i to, że Chrystus rodzi się w naszych sercach i to, że właśnie ci trzej królowie wędrują do Jezusa i po to, żeby złożyć mu swoje dary.
Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Przed Maryją stają z kołem, niosą
taki etap i taki czas, myślę, początek roku, to jest taka, no to właśnie zawsze mówię, że to jest taka impreza, która rozpoczyna rok i zachęca nas do tego, żeby podjąć refleksję nad własnym życiem, ale też, żeby podjąć takie różnego rodzaju postanowienia i zadania. I tak jak ci trzej królowie wędrowali z darami, także my też zachęcamy do tego, żeby przywędrować tak metaforycznie z darami i wspierać różnego rodzaju cele charytatywne, cele misyjne. My też przedstawiamy dwa, które można wesprzeć. Jednym z tych celów jest pomoc w dokarmieniu dzieci w misji Befasy na Madagaskarze. Tam posługują oblaci z Polski i to jest właśnie możliwość, taka szansa, żeby pomóc też tym dzieciom w edukacji, w tym, żeby one też uczestniczyły w zajęciach w szkole, żeby no, miały też takie zapewnione dobre warunki do życia i do rozwoju. A drugi cel, który proponujemy, to jest wsparcie boliwijskich szkół. I przenosimy się troszeczkę w inną stronę, w inną część świata, wsparcie boliwijskich szkół, żeby mogły dzieci z tych szkół właśnie, żeby też mogły się rozwijać głównie muzycznie, ponieważ Boliwia jest takim krajem, gdzie Indianie, którzy tam mieszkają, są bardzo uzdolnieni muzycznie, dobrze śpiewają, pięknie grają na instrumentach, zwłaszcza smyczkowych, więc chcemy właśnie wesprzeć te miejsca, ponieważ też dla nich to jest bardzo duża szansa na rozwój i żeby wybić się z tych miejscowości różnych małych, gdzie rodziców na przykład nie stać na to, żeby te dzieci, które są bardzo utalentowane, żeby mogły się rozwijać, także zachęcamy do tego, żeby wspierać właśnie te dwa cele. Informacje o tych celach można znaleźć na naszej stronie internetowej, na Facebooku, no i zachęcamy, żeby dać trochę serca. Teraz w tych czasach pandemii właśnie, gdzie wielu ludzi przenosi się właśnie do sieci, to jednak jest tak, że dużo osób korzysta z tych samych koncertów, które są na przykład online i myślę, że tutaj jakby z tym nie będzie problemu, to zaplecze, które mamy, to zapewni, że będzie możliwość, żeby nie 10 tysięcy, ale i 100 tysięcy osób wzięło udział w tym wydarzeniu.
Więźniowie z zakładu karnego w podpoznańskich Koziegłowach nie mogli w święta spotkać swoich rodzin. Z powodu pandemii od jesieni obowiązuje w nim zakaz odwiedzin. Wielu z nich jest ojcami, dlatego z okazji świąt postanowili przygotować dla swoich pociech wyjątkową niespodziankę. Jaką? O tym dowiecie się Państwo z materiału Krzysztofa Polasika.
Skazani mają w tej chwili ograniczony kontakt z osobami bliskimi. W tym trudnym okresie pandemii korzystają przede wszystkim z możliwości kontaktu w formach zdalnych. Jednak dla niektórych to za mało.
Można przygasić. Zgasować to.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia wykonaliśmy kolędę. Ja mam na imię Przemek, jestem uczestnikiem programu Bliżej Rodziny. Nie będę mówił, że było to łatwe, było przy tym wiele trudu, wiele śmiechu.
Wśród nocnej ciszy moc się rozchodzi, wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi.
No ale jakoś wyszło. Mam nadzieję, że wszystkim się będzie podobało.
Więźniowie zakładu karnego w Koziegłowach wykonali też ozdoby świąteczne, narysowali kartki z życzeniami i zrobili zdjęcia także do kartek świątecznych. Choć, jak sami przyznają...
Nikt z nas nie jest artystą, plastykiem, ale też mamy wszyscy nadzieję, że wyjdzie to fajnie.
Wszystko w ramach resocjalizacji.
W zakładzie karnym w Koziegłowach prowadzony jest program resocjalizacji bliżej rodziny.
Wyjaśnia rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, major Jan Kurowski.
W ramach którego osadzeni podjęli się w ostatnim czasie niecodziennych wyzwań z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Bliżej Rodziny to program resocjalizacji z zakresu integracji rodzin dla osadzonych ojców. Celem tego programu jest w szczególności wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za rodzinę oraz wspieranie i umacnianie więzi osadzonych z dziećmi.
Od około 2 lat zajmujemy się integracją rodzin.
Nazywam się Teresa.
Agnieszka.
Obie pracujemy w zakładzie karnym w Koziegłowach, jesteśmy wychowawczyniami.
Mieliśmy warsztaty plastyczne, warsztaty aktywnego rodzica, kurs pierwszej pomocy przez medycznej. Na nasz program składały się zajęcia ze samymi osadzonymi i z rodzinami, gdzie mogli coś razem zrobić ze swoimi dziećmi, ze swoimi bliskimi. Do jednego pana babcia przychodzi, także to było bardzo atrakcyjne.
W tym roku, z uwagi na panującą pandemię, zajęcia trochę wyglądają inaczej, z uwagi na to, że nie możemy bezpośrednio zorganizować spotkań z rodzinami, z dziećmi.
To dodaje bardzo wiele. My zawsze powtarzamy i w organizacji, i na zewnątrz organizacji, że rodzina jest najważniejszym bastionem w procesie resocjalizacji osób osadzonych. Karolina Sikora, jestem rzecznikiem prasowym oraz koordynatorem sekcji praw człowieka Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Procivium z siedzibą w Poznaniu. Dzieje się tak dlatego, że najważniejsze w procesie resocjalizacji jest to, żeby osoba skazana miała motywację. A taką motywację dają bliskie więzi z innymi osobami. Kiedy osoba skazana wie, że na zewnątrz czeka na niego ktoś, kto go wesprze, ktoś, kto życzy mu dobrze, on również chce być lepszą osobą, chce naprawić swoje błędy, chce być dobry dla tych osób.
Postanowiłyśmy zorganizować coś innego.
Pojawił się na jednych z zajęć pomysł bajki. Czemu by nie napisać bajki dla swoich dzieci? No i panowie siedli i zaczęli pisać. I napisaliśmy książeczkę, którą mogą podarować swoim dzieciom na święta.
Bajka nosi tytuł Wspaniały Dzień, opowiada o dniu spędzonym na basenie z tatą.
Jest to książka o tematyce rodzinnej. Mam na imię Bartek, uczestniczę w programie Bliżej Rodziny od 2 lat. My i nasze dzieci, wspaniały dzień. Jakby mógł wyglądać, gdybyśmy byli razem, choćby nawet w te święta.
Bajka nie jest napisana grypserą. Na dowód przytoczę jej fragment. Tata wpadł na pomysł, aby spróbować Zosi pokazać, iż zjazd po zjeżdżalni wbrew pozorom nie jest taki straszny. Kupił dla Zosi rękawki i nadmuchał je. Zosia po ich ubraniu wdrapała się z Antosiem po schodach na zjeżdżalnię. Zjazd był kręty i szybki. Na końcu Zosia wpadła w objęcia taty, mówiąc mu: tatusiu, było super. Ilustracje do książki stworzyli sami więźniowie. W dodatku czcionka wykorzystana w bajce nie jest standardowym cyfrowym formatem, ale odzwierciedla ich osobisty charakter pisma.
Takie osoby, które nie mają nikogo tak naprawdę bliskiego na zewnątrz, nie jest powiedziane, że one nie będą chciały zmienić się na lepsze, tylko że po prostu być może będzie im trudniej do tego podejść. Ale oczywiście mając kogoś na zewnątrz, mając rodzinę i my też skłaniając tę rodzinę do wsparcia, wspierając też samą rodzinę, ułatwiamy odrobinkę proces tej readaptacji. Tak mi się wydaje. Także podsumowując tak zupełnie, kiedy taka osoba nie ma nikogo na zewnątrz, to nie oznacza, że ona nie będzie chciała się zmienić, ale być może będzie to dla niej trudniejsze.
Mamy nadzieję, że zapoczątkowana integracja rodzin będzie kontynuowana przez skazanych z naszego programu dalej po wyjściu.
I my czekamy na Ciebie, Pana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz.
Chcę życzyć naszym dzieciom z okazji tych świąt wielu radości, uśmiechów oraz sam dla siebie chciałbym życzyć, żeby kolejne święta były spędzone razem z nimi.
Chleba i wina, wesołych świąt!
W okresie bożonarodzeniowym wspólnota Sant'Egidio z Poznania nie zapomniała o najuboższych i o rodzinach z innych kultur. Dzięki ludziom dobrej woli z wymarzonych prezentów mogły się cieszyć m.in. romskie dzieci. Z Maciejem Mrozem ze wspólnoty Sant'Egidio rozmawiała Beata Sylwestrzak.
Szkoła pokoju wspólnoty Sant'Egidio. Czy można się w niej nauczyć czegoś jeszcze poza samym pokojem wewnętrznym?
Szkoła pokoju to jest projekt edukacyjno-integracyjny, który jest naszą formą przyjaźni z dziećmi. W ulicy, jeśli chodzi o Poznań, to są dzieci romskie, że nie tylko my czegoś uczymy, ale sami się też czegoś uczymy. Kiedy było lato, spotkaliśmy się na zewnątrz i tam osoby prowadzące zajęcia przygotowały na przykład kontury kontynentów i uczyliśmy dzieci, jak się te kontynenty nazywają. Potem odrysowaliśmy na chodniku kredą i potem wszyscy wołali nazwę kontynentu, musieli tam pobiec, więc że staramy się, żeby te zajęcia były takie, które są jednocześnie jakąś formą spotkania i zabawy, a z drugiej strony taką formą, która konkretnie czegoś uczy, w zależności od potrzeb. My spotykamy się regularnie, no teraz mamy czas pandemii, więc wygląda to trochę inaczej. Natomiast regularnie spotykamy się w Domu Kultury Wiktoria na Osiedlu Zwycięstwa, bo to jest niedaleko miejsca, gdzie te rodziny przebywają. Ta grupa Romów, która tutaj przebywa, oni są głównie tutaj z Rumunii. Część z nich mówiła, że świętują według kalendarza prawosławnego, natomiast okazało się, że zdecydowana większość jednak po prostu świętuje święta w tym samym czasie, co my tutaj, jeśli chodzi o rzymskich katolików. No i dlatego te prezenty już były, to spotkanie, to znaczy 27 grudnia. Tutaj mamy głównie Romów, ale często jak mówimy Cyganie, tak ogólnie rzecz mówiąc, to mamy na myśli i Romów, i Sintów. Trzeba sobie jasno to powiedzieć, sporo uprzedzeń i panujących pewnych stereotypów, które my jako wspólnota Sant'Egidio wychodzimy na ulicę, czy spotykać się z osobami w kryzysie bezdomności, czy właśnie z Romami, dziećmi romskimi. To też jakoś przełamuje nasze myślenie. Razem z żoną mieszkamy bardzo blisko tego miejsca, gdzie mieszkają Romowie w Poznaniu i spotykaliśmy ich w wielu miejscach, także proszących o różne wsparcie. Kiedyś to była taka sytuacja, że odwracaliśmy głowy, próbowaliśmy jakoś tam się przemknąć do tego sklepu, żeby nie zostać zaczepionym. Po osobistym spotkaniu, jak spotykamy się w szkole pokoju, to jest nie jakieś jednorazowe wydarzenie, tylko pewien proces. I to też są nasi znajomi. I kiedy się przełamuje lęk, odkrywa się, że ta druga osoba, której wcześniej się jakoś, myślę, obawiało, nagle okazuje się kimś bardzo sympatycznym, a nawet jak się poznaje dłużej, nawet kimś takim drogim. To jest dlatego chcemy z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, których poznajemy, spędzać święta. Z naszymi dziećmi ze szkoły pokoju to wyglądało to w ten sposób, że poszliśmy do nich i prosiliśmy, żeby napisały listy do Gwiazdora z takimi swoimi marzeniami, co chciałyby dostać. I potem zwyczajnie poszliśmy i spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, wręczaliśmy te rzeczy. Również przed świętami staraliśmy się dla całych rodzin przygotować takie wsparcie w postaci paczek żywnościowych. Te różnice oczywiście są. To jest spotkanie kultur. To nie tylko kwestia spotkania różnych wyznań chrześcijańskich, ale przede wszystkim spotkania dwóch różnych kultur. Wiemy, że kultura Romów to jest coś, co czasami nas zadziwia, co jest w jakiś sposób niezrozumiałe. Ma wiele pięknych stron. To jest to, czego my doświadczamy, jest na przykład, że to są ludzie bardzo rodzinni.
Wspólnota Sant'Egidio zorganizowała także obiad z ubogimi.
Jest dość istotne, żeby starać się z nimi być. To znaczy, że nie jest coś jakimś jednorazowym wydarzeniem. Jeśli mówimy nawet o naszym świętowaniu Bożego Narodzenia, jako nazywamy to wydarzenie od lat obiad bożonarodzeniowy z ubogimi, nie dla, tylko z. Tu chodzi o pewną jakąś wzajemność i kiedy się spotykamy, to odkrywamy wzajemnie swoją wartość. My także odkrywamy wartość osób, które spotykamy. My odkrywamy zresztą, że to często jest bardzo, bardzo złożona sytuacja i bardzo trudno rozstrzygać o winie albo o na czym polegały te błędy. To jest konkretna osoba z konkretnym imieniem, z konkretną historią i dlatego niezwykle istotne jest poznać najpierw tą osobę. Nawet jeżeli czasami, nie wiem, ktoś nas prosi o wsparcie na ulicy, mówię teraz o wszystkich, o tym, co może spotkać każdego na ulicy, że ktoś prosi o wsparcie, to warto zapytać o to, jak ta osoba ma na imię, jaka jest jej historia i wtedy starać się jakoś pomóc, pokierować. Wszystko, co robimy, jest jakimś procesem, to znaczy my budujemy najpierw relacje i wtedy, poznając osoby, staramy się im pomagać najlepiej tak, jak potrafimy i tak, jak one tego potrzebują. W każdy czwartek spotykamy się z osobami, które żyją gdzieś w przestrzeni miejskiej. Spotkania nazywamy kolacją na ulicy. Natomiast sednem tego wszystkiego jest faktycznie spotkanie. Nawet wiele tych osób przychodząc mówi, że oni dzisiaj właściwie nie chcą żadnej kanapki, przyszli tutaj po to, żeby porozmawiać. Są osoby, które dzięki pomocy, czy na przykład, żeby się gdzieś przespać, mam problem z alkoholem, chciałbym pójść na terapię, no ale najpierw muszę wytrzeźwieć, najpierw muszę się gdzieś przespać, umyć, ubrać. Możemy asystować w tym, jeżeli ktoś jest w szpitalu. Na pewno w tej grupie są też ludzie, którzy mówią, tak, to jest mój wybór, ja tak chcę żyć, ale to nie znaczy, że oni nie potrzebują jakiejś pomocy, ale są po prostu osobami, które też chcą być szanowane, które chcą, żeby ktoś z nimi spędzał czas.
Choć zmieniły się po raz kolejny cyfry w kalendarzu, niezmiennie program Między Niebem a Ziemią kończymy komentarzem do Ewangelii księdza Macieja Sarbinowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. To nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. I życzę wam, by on był pełen doświadczeń żywego Jezusa. Od tego bowiem doświadczenia, jak powiedział to papież Benedykt XVI, a po nim powtórzył papież Franciszek, od tego spotkania z żywym Jezusem Chrystusem zaczyna się przepiękna historia bycia chrześcijaninem, bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Niech tych doświadczeń będzie jak najwięcej w naszym życiu. A dzisiaj słyszymy Ewangelię, która była nam również dana w Boże Narodzenie. Czytamy, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie. Lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Znamy tę Ewangelię, bardzo dobrze ona się kilka razy w ciągu roku powtarza. Zapraszam każdego z nas, abyśmy dzisiaj odczytali właśnie ten fragment Ewangelii w kontekście ubogiego żłóbka, którym jest również nasze życie. Zobaczmy, że o ile jesteśmy prawdziwi i szczerzy wobec samych siebie, to właśnie takimi jesteśmy. Piękna jest kolęda, ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie. I ubóstwo tamtego żłóbka zostało wypełnione obecnością dzieciątka Jezus. A spróbujmy zaśpiewać tę kolędę, patrząc na samych siebie, chociażby w lustrze. Zaśpiewajmy ją do siebie, jako do ubogiego żłóbka, w ubóstwie którego właśnie mam również odnaleźć świętą obecność Jezusa Chrystusa. I ciekawe, jakie uczucia, jakie emocje wypełniają wasze serce i umysły. Czy macie w ogóle z nimi kontakt? I powiedzmy tutaj od razu, drodzy radiosłuchacze, że każde uczucia i emocje są dobre. Nie ma złych ani dobrych uczuć. One są bowiem tylko informacjami, które rejestruje nasz umysł. Ważnymi informacjami. Nie uciekajmy przed żadnymi emocjami. Z pewnymi możemy mieć oczywiście problem, kłopot z nazwaniem, zaakceptowaniem, ale to już jest inna kwestia. Natomiast nie odcinajmy się od żadnych uczuć. One bowiem są bardzo ważną częścią naszego ludzkiego życia. Wiemy, myślę, doskonale, a szczególnie wiedzą o tym te osoby, które na przykład mają niskie poczucie własnej wartości albo które są bardzo przywiązane do opinii innych ludzi o sobie samym, bardziej przejmują się tym, co inni o nich myślą, niż co same o sobie, to właśnie te osoby mają ogromną trudność w przyznaniu się do swojej biedy, do swojej słabości, ułomności, tego, co jest kruche i niedoskonałe w oczach bardzo wielu współczesnych nam ludzi. Przyszło to Słowo, czyli Jezus, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. to wydarzenie nieustannie powtarza się i w naszym życiu, ponieważ Jezus nieustannie przychodzi do każdego z nas i do całego z nas, a my Go nie przyjmujemy. Niech Boże Narodzenie, które jeszcze świętujemy, wypełnia swoją chwałą naszą najgłębszą nędzę, naszą ciemność. Od czego zacząć, by właśnie to stało się naszym udziałem? A mianowicie od przyznania się do tej słabości ubogiego żłóbka, który jest obecny w naszym życiu, od nazwania go. Czy to jest łatwe zadanie? Oczywiście, że nie. To jest trudne zadanie, ponieważ boimy się. Czego? A mianowicie jednym z najbardziej powszechnych, takich fundamentalnych lęków, czy też później konsekwencji grzechu, jest lęk przed tym, że nie będziemy kochani, że jeżeli odkryjemy się przed kimś, staniemy w prawdzie, to zostaniemy odrzuceni, że stracimy twarz. Boimy się również przed konsekwencjami naszych działań. To jest ten lęk, który nam towarzyszy, że zostaniemy zmuszeni do podjęcia odpowiedzialności. Jak wypadnę w oczach innych ludzi? Przecież nie mogą mnie takim widzieć, nie mogą mnie takim kochać, a jeżeli oni nie mogą, to jakże może Bóg? Tak bardzo, drodzy słuchacze, często myślimy i wówczas zaczyna się nasze zarabianie, bycie niewolnikiem Boga, ani Jego dzieckiem. Do naszego rozważania powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. To ta smutna prawda, która wypływa z dzisiejszej Ewangelii, która niestety nie jest tylko przeszłością, ale również i teraźniejszością, która może się wydarzyć w moim i Twoim życiu, między innymi wówczas, kiedy nie przyznajemy się do swojej biedy, kiedy nie dostrzegamy z różnych powodów swojego ubóstwa, które może być wypełnione Jego świętą obecnością. Drodzy radiosłuchacze, jest taka przepiękna historia, opowiastka o kilku pasterzach, którzy właśnie usłyszeli o tym, że narodził się Jezus, że mogą iść oddać Mu pokłon i kilku z nich wybrało się z pośpiechem, aby zobaczyć ten cud, o którym usłyszeli od niebiańskiego posłańca. Większość z nich miała jakieś dary przy sobie, więc chwycili to, co mieli, by za chwilę ofiarować Jezusowi, Maryi i świętemu Józefowi. Ale pośród tych kilku pasterzy był również jeden biedaczyna, który nie miał niczego, co mógłby ofiarować owemu dzieciątku. Szedł cały czas ze spuszczoną głową, wiedząc, że blado wypadnie w porównaniu ze swoimi kolegami, bo przecież oni mają coś wartościowego, coś, co będą mogli dać Bogu i Panu. Ale kiedy przyszli do stajenki, każdy z uśmiechnięty wręcza coś Maryi i Józefowi, a ten biedaczyna, który nie ma nic, stoi z boku. Nagle zaskoczony jest postawą Maryi, która do niego podchodzi z dzieciątkiem na ręku i mówi: "Potrzymaj mi, dzieciątko Jezus, weź go teraz w swoje ręce, bo ty nie masz nic, a ja muszę przyjąć podarki od twoich kolegów." To jest tylko pewna historyjka, pewna opowieść. Ale im bardziej jesteśmy zasługujący przed Bogiem, oczywiście od strony ludzkiej, to tym mniej jest miejsca dla Boga w naszym życiu. Oczywiście dobre uczynki są dobre, ale o tyle, o ile są moją odpowiedzią na dar Jego miłości, którą przyniósł na ziemię. Ale jeżeli tymi dobrymi uczynkami, jakimikolwiek darami próbuję zasługiwać, to niestety jestem bardzo podobny do faryzeuszów, którzy dbali o to, co widoczne dla oczu. Przejmowali się właśnie tym, jak cię widzą. Znamy to przysłowie. Życzmy sobie, abyśmy byli podobnymi do owego bardzo biednego pastuszka, który nie miał niczego, co mógłby oddać, co mógłby wręczyć w darze Jezusowi, świętej rodzinie. Tylko czy mamy na to odwagę? Mamy w naszym życiu te dwie możliwości. Albo będę zależny od opinii innych i będę zarabiać, będę próbować przypodobać się innym, Wtedy będę niewolnikiem opinii innych. Wiem, że to jest bardzo męczące, albo będę coraz bardziej podobnym do Jezusa. I kiedy patrzymy w Ewangelię, to widzimy, jak On jest wolny. Nie przyjmuje się opiniami innych ludzi. Tak jak w pewnym momencie przestało na tym zależeć Pawłowi starcu. Przestał chlubić się wieloma rzeczami. Uznał to za śmieci, a zaczął się chlubić słabością, w której przejawiała się moc Pana, w której doświadczał mocy Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Sprawdźmy teraz nas samych. Miejmy odwagę spojrzeć na nasze serca. Czy i na ile jest podobne do ubogiego żłóbku, które może przyjąć słowo wcielone, a wówczas otrzymuje niesamowitą moc, by stać się dzieckiem Pana. Na ile ono jest podobne do nawróconego Pawła, a być może na ile moje i Twoje serce, drogi radiosłuchaczu, jest jeszcze podobne do serca faryzeusza. Z jakim CV dzisiaj staję przed Bogiem na Eucharystii? Z jakim CV staję do mojej codziennej modlitwy? Albo jeszcze w drugą stronę, na ile w moim codziennym duchowym życiu pozwalam Duchowi Bożemu mówić do mnie o moich słabościach, czyli na ile wchodzę w codzienny, uczciwy rachunek sumienia, który jest przyznawaniem się do ubóstwa i tym miejscem, z którego możemy wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Życzę sobie Wam prostoty i ubóstwa, abyśmy byli podobnymi do właśnie takiego żłóbka, który został wypełniony blaskiem i mocą Jezusa Chrystusa.
Z tymi słowami zostawiamy Państwa, ale tylko do kolejnej niedzieli. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.